Alonso mógłby przejść do Red Bulla, ale pod jednym warunkiem. Opowiem Wam o gorących, świeżutkich jeszcze ploteczkach z rynku transferowego. Będzie o potencjalnych dużych problemach samochodów Formuły 1 na sezon 2026, o możliwej sprzedaży ekipy Alpine, na czym mógłby zyskać rozrastający się coraz mocniej Andretti. Będzie też o Yukim Tsunodzie, którego nie mogą nachwalić się w rodzinie Red Bulla i o tym, ile Williams wydał już na naprawę swoich samochodów w tym sezonie, a wydał niemało. Zapraszam Was na kolejny, 8 bieg. Partnerem 8 biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. 8 bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz, jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. A zanim przejdziemy do omawiania tych ostatnich newsów z Formuły 1, to króciutkie przypomnienie od partnera tego kanału. Słuchajcie, idą wakacje, więc już sobie planujecie pewnie jakieś wyjazdy. Jeśli potrzebujecie na takie wyjazdy samochodu, to Odkryj Auto jest czymś dla Was, bo możecie sobie tam wynająć samochód nie tylko w Polsce, ale też za granicą, jak choćby w Hiszpanii. I to jest super opcja, bo unikacie wielu różnych potencjalnych problemów, które możecie napotkać, korzystając z czasami nie do końca profesjonalnych wypożyczalni, także właśnie za granicą. A tutaj macie święty spokój, polska firma, wszędzie dogadacie się bez problemu i naprawdę to jest wypożyczalnia, która żadnych kłopotów nie robi. A jeszcze w dodatku z moim kodem 8 bieg macie zniżkę 10%, więc myślę, że warto z tego skorzystać, jeśli już sobie jakiś wyjazd na wakacje, czy też wcześniej, czy później planujecie. Gorąco Was do tego zachęcam. W sprawach organizacyjnych jeszcze słówko o rozmowie z Kacprem Sztuką. Ona pojawi się najprawdopodobniej w kolejnym odcinku. Na dzisiaj jeszcze się nie wyrobiłem, to znaczy rozmowa z Kacprem już jest nagrana, ale nie wyrobiłem się z jej zmontowaniem, bo pojawiło się całkiem sporo ciekawych, słuchajcie, informacji z tych ostatnich dni i już przechodzę do ich omawiania. Zaczynamy od ekipy Alpine, bo pojawiły się plotki na portalu motorsport.com i w ogóle dużo nagłówków się pojawiło, że w związku z tymi słabymi wynikami pojawili się zainteresowani kupcy tą ekipą, no bo wiadomo, jeśli ekipa radzi sobie słabo, no to jej wartość zbyt duża nie jest. Ale w tym artykule znalazł się taka plotka, która krążyła ponoć po padoku w Japonii, że jest warunek, że kupujący ten zespół musiałby do sezonu 2029 korzystać z silników Renault. I to dla wielu potencjalnych kupców może być problemem. Jednocześnie Alpine te plotki dementuje. Napisali, że plotki i historie, informacje o tym, że nasz zespół jest wystawiony na sprzedaż, są fałszywe. W żadnym wypadku nasz zespół nie jest na sprzedaż. No i słuchajcie, z jednej strony takie informacje cały czas gdzieś w odniesieniu do różnych ekip się pojawiają i się będą pojawiać i trudno też, żeby się nie pojawiały w takim momencie, kiedy ekipa radzi sobie po prostu bardzo słabo. Ja dalej twierdzę, że byłoby to dziwne, gdyby nagle teraz, tak też ostatnio mówiłem w kanale sportowym, że byłoby to dziwne, gdyby Renault teraz postanowiło sprzedać zespół Alpine, bo no właśnie, ta wartość jest bardzo niska, znaczy bardzo niska, wciąż jest bardzo wysoka, ale zaniżona przez te obecne wyniki. A od sezonu 2026 nowy układ w Formule 1 może sprawić, że ta wartość zespołu znacznie wzrośnie, bo akurat oni strzelą się z silnikami lepiej od innych i dużo na tym zyskają, więc gdybym ja był szefem koncernu Renault, to bym powiedział, hej, poczekajmy jeszcze 2 lata, bo niewiele nam to zmienia, a możemy po prostu więcej zarobić. No, z drugiej strony wiemy, jak jest w korporacjach. Czasami jedna osoba gdzieś wysoko postawiona może podjąć taką decyzję, przekonać szybko do niej innych, pokazać tabelki z wynikami, tabelki z przychodami, jak te przychody wyglądają w kontekście słabych wyników i decyzja o sprzedaży zapadnie. No, ciekawa to informacja i ciekawe jak to się rozwinie, no bo teoretycznie też idealnym układem byłoby to sprzedać teraz Andretiemu, który nie może wejść od sezonu 2026, bo Formuła 1 na to się nie zgadza, ale mógłby wejść wtedy, kupując ekipę Renault i idealnie składa się z tymi silnikami, bo wzięliby silniki Renault, co i tak w ekipie Andretiego planowali, no i w sezonie 2000, oni akurat chcieli w 2028 zmienić to na silniki Cadillaca, ewentualnie by się jakoś dogadali, może zrobiliby to właśnie w 2028, albo rok później w 2029. Wszystko idealnie się składa. Proszę iść, panie Andretti, i po prostu kupić Alpine. No ale mówię o tym Andretti nie bez powodu, bo kilka dni temu Andretti ogłosił,
ogłosił otwarcie fabryki w Wielkiej Brytanii, w okolicach toru Silverstone. To jest ich tak naprawdę druga siedziba, bo tę główną mają oczywiście w Stanach Zjednoczonych. W tej fabryce, w tej siedzibie zespołu w Wielkiej Brytanii ma się mieścić między innymi dział projektowania, a budowa samochodów ma się odbywać w Stanach Zjednoczonych. O ile oczywiście będą coś budować, no bo na ten moment zgody w ogóle jakiejkolwiek dla Andretti'ego na wejście do Formuły 1 nie ma. Formuła 1 powiedziała, że potencjalnie zapraszamy Was od sezonu 2028, gdy Cadillac będzie gotowy, żeby wejść ze swoimi silnikami. No więc dlaczego Andretti dalej naciska, inwestuje w coś, co nie wiadomo, czy dojdzie do skutku? Ano dlatego, że mocno w to cały czas wierzę. To wydaje się taki projekt obecnie życia całej rodziny. No i też za kulisami toczą się jakieś rozmowy i na ten temat Andretti wypowiedział się w telewizji Sky. Powiedział, że cały czas rozmawiamy z Formułą 1 i pokazujemy im, że naprawdę wiele możemy do tego sportu wnieść. No i Andretti powiedział też w tej rozmowie ze Skyem, że General Motors już ten swój silnik buduje. No i że ten silnik będzie właśnie gotowy na 2028, ale nie chcą wchodzić dopiero wtedy, no bo tak wchodząc dwa lata wcześniej, w 2026, już będą jakieś doświadczenie mieli zebrane przez te dwa lata właśnie, gdy w 2028 by przejęli już nowy, wsadzili nowy silnik do samochodu. Jestem ciekaw, czy ta taktyka przyniesie skutek, czy to jak bardzo inwestują. No, wiara w to, że to się uda, jest tam gigantyczna. Czy nie okaże się to gigantyczną inwestycją po nic, bo Formuła 1 za dwa lata albo za rok stwierdzi, nie, to jednak w ogóle Was tej Formuły 1 nie chcemy, co wcale nie jest wykluczone, bo bo to jakby ich prywatna sprawa Formuły 1 i mogą sobie tak niestety postanowić. Jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie, ale przypomnę, ja bardzo chciałbym, żeby ekipa Andretti'ego w Formule 1 się pojawiła, Wy pewnie też. No a teraz znowu w temacie przyszłości zostajemy, ale dwa słówka na temat samochodów, które w 2026 roku mają się pojawić. Przypomnę Wam, że wtedy mamy mieć nowe silniki, w których będzie, znaczy nowe samochody jako całość i też nowe silniki, które od 10 lat już nie były mocno zmieniane w Formule 1. Teraz mają być mocno zmienione na sezon 2026, między innymi ma być inny rozkład mocy, jeśli chodzi o to, ile mocy pochodzi z silnika spalinowego, a ile mocy z hybrydy. Będzie to rozłożone 50 na 50. Układ elektryczny daje 50% i układ spalinowy, tak to najprościej nazwijmy, daje też 50%. Samochody mają też mieć aktywną aerodynamikę, czyli taką, która może się zmieniać, dostosowywać w trakcie jazdy. No i pomysł był taki, żeby ta zmienna aerodynamika była głównie na tylnym skrzydle, czyli na przykład w zakręcie skrzydło zmienia trochę swoją charakterystykę i sprawia, że samochód ma więcej docisku, więc bardziej trzyma się ziemi i jest w stanie, najprościej mówiąc, szybciej ten zakręt przejechać. Ale kiedy już jest na prostej, no to zachodzą zmiany w skrzydle, tak jak teraz mamy z systemem DRS, wtedy tych zmian byłoby jeszcze więcej z tą aktywną aerodynamiką i zachodzą, najprościej mówiąc, zmiany w tym skrzydle i wtedy na prostej jedzie szybciej, bo ma mniejszy opór. Dojeżdża do jakiegoś zakrętu, znowu ta aerodynamika się zmienia i znowu może w zakręcie jechać szybciej. Teoretycznie wszystko wygląda wspaniale, ale zespoły robią symulacje tego nowego samochodu, no bo już te samochody oczywiście budują, robią te symulacje na takich mniejszych modelach. No i wychodzi niektórym zespołom, że przy dużym docisku w zakręcie i z maksymalną mocą w silniku samochód się nie prowadzi. Ale nie to, że się ciężko prowadzi, czy jakieś są problemy z jego utrzymaniem, w ogóle się praktycznie nie prowadzi. Na prostych kierowcy nawet nie są w stanie go utrzymać, obraca się, w zakrętach dzieje się to samo. Ktoś powie, trzeba jechać po prostu wolniej. OK, sprawdziły to zespoły Formuły 1, zasymulowały. No i ponoć, żeby utrzymać ten samochód przy takim rozwiązaniu aerodynamicznym i takim rozkładzie mocy w silniku, takiej charakterystyce tego nowego silnika, samochody Formuły 1 musiałyby jechać tempem porównywalnym obecnie z tempem Formuły 2, więc no, nie ma to żadnego sensu. No i przedstawiciele FIA odwiedzili ostatnio fabryki, porozmawiali z zespołami, to też są w ogóle informacje portalu motorsport.com, sprawdzili, co tam się dzieje, no i rzeczywiście problem ponoć zauważyli i ponoć rozmawiają teraz na temat tego, żeby jednak dołożyć też tę aktywną aerodynamikę w przednim skrzydle, żeby jeszcze trochę pomóc ten samochód jakoś w ryzach na to, że utrzymać, więc wygląda to na dosyć duży problem, a zostały no niespełna 2 lata do tego, żeby te nowe samochody wyjechały na tor, więc czas ucieka. Jestem ciekaw wypowiedzi szefów zespołów podczas kolejnego wyścigu, czy się odniosą do tego, czy potwierdzą, że rzeczywiście takie problemy występują, czy też publicznie na ten temat wypowiadać się nie będą chcieli. A kierowcy, pytanie ostatnio o te nowe regulacje, mówili: nam przede wszystkim zależy na tym, żeby te samochody były mniejsze i lżejsze. One lżejsze trochę mają być, ale nie będzie to jakaś gigantyczna zmiana. Formuła 1 trochę próbuje w innym kierunku iść, oby się nie pomylili i oby te nowe samochody nie były jakąś wtopą, jakimś niewypałem. Niewypałem jest start Williamsa w tym sezonie, bo tych kraks w Williamsie było już sporo i powstały już pierwsze wyliczenia, ile Williams mógł stracić na takim początku sezonu. Przypomnę, tylko te ostatnie 2 wyścigi to bardzo poważne kraksy Albona i Sargenta. No i Williams miał już wydać ponad $2 miliony na naprawę tych samochodów. No i ktoś powie, no to nie jest wcale tak dużo, bo zespół ma w limicie budżetowym tam w okolicach powiedzmy 140 milionów na sezon. Jasne, każdy zespół też sobie zakłada w budżecie taką kupkę na to, żeby mieć na właśnie wydatki związane z kraksami, ale mało który zespół zakłada, że w trakcie 4 pierwszych wyścigów aż tak mocno jego kierowcy porozbijają samochód, więc Williams już w tym momencie ma spory problem i może się okazać, że na jakimś etapie tego sezonu po prostu tych pieniędzy zabraknie. W sensie nie będą mogli już więcej wydać, bo się nie zmieszczą w limicie, nie będą mogli przewozić poprawek, po prostu będą przez to słabsi, a nie daj Bóg jeszcze kierowcy w najbliższych wyścigach te samochody porozbijają, no to wtedy ten problem zrobi się jeszcze większy. W każdym razie no może się to na Williamsie odbić. Ja jeszcze odbiję się króciutko, ale bardzo króciutko, od wypowiedzi Claire Williams, która udzieliła rozmowy portalowi Black Book Motorsport. I Claire Williams, czyli szefowa Williamsa, między innymi w sezonie, w którym w tym zespole jeździł Robert Kubica, powiedziała, że w sumie to jakby nic się złego nie działo za jej czasów w Williamsie. Co więcej, Claire powiedziała, że w swoim czasie, gdy byłam szefową, stanęłam na podium 15 razy. Nie sądzę, żeby jakikolwiek szef zespołu poza Toto Wolffem i Christianem Hornerem w ciągu ostatnich 14 lat stanął na podium 15 razy. Tutaj powinna wjechać taka plansza z programu Netflixowego Love Never Lies. Kocham reality show takie randkowe, więc powinna paść odpowiedź. Twoja odpowiedź to kłamstwo, bo to jest po prostu nieprawda. Pierwsi z brzegu Zach Brown i Mattia Binotto tych podiów mieli co najmniej 15, więc nie wiem, jak można tego jakby nie zauważyć i w taki sposób się wypowiadać. Też Claire mówiła o sytuacji finansowej, że wcale taka zła nie była, że zostały utrzymane posady, że zespół nie upadł, że ten upadek został jakby, to widmo upadku zostało oddalone, ale nie oszukujmy się, finansowo to też była porażka. No, kurczę, w sezonie 2019 oni nie zdążyli zbudować 2 samochodów na początek sezonu, więc o czym, znaczy 2 pełnoprawnych samochodów na początek sezonu, a na testy to nawet 1 nie zdążyli zbudować, więc o czym my w ogóle mówimy? Ja sam to już kiedyś Wam mówiłem, kiedyś rozmawiałem z Claire Williams na jakimś wyścigu o sytuacji silnikowej w samochodzie Roberta. Wiedziałem, że jest nowy silnik zamontowany do jego samochodu. Powiedziałem o tym w rozmowie, jakoś się chciałem, żeby Claire od tego się odbiła. Ona powiedziała, że nie ma nowego silnika w jego samochodzie. Ja się zdziwiłem, odszedłem, a później podeszli do nas ludzie z działu prasowego i powiedzieli, żebyśmy na razie nie puszczali tej rozmowy, bo Claire się pomyliła, jednak jest ten nowy silnik, więc no, mam wątpliwości, czy tam jakby była pełna, czy były pełne kompetencje do prowadzenia tego zespołu. Ale to tak króciutko. Słuchajcie, o Yukim Tsunodzie 2 słowa, bo ukazał się ciekawy wywiad z Peterem Bayerem, czyli dyrektorem zarządzającym ekipą Vicarb. Pojawił się na portalu Automotorum Sport i Peter Bayer opowiadał o Yukim Tsunodzie. Bardzo go oczywiście chwalił. Mówił, że Yuki poprawił się mocno, po pierwsze pod względem fizycznym, bo ma nowego fizjoterapeutę, który robi z nim różne rzeczy, które wpływają na to, że Yuki dużo lepiej jest w stanie się skupić także przed wyścigiem, dużo bardziej jest w stanie zamknąć się jakby w swoim świecie, nie docierają do niego żadne bodźce. Powiedział, że Yuki robi dużo nowych rzeczy z tym fizjoterapeutą, na przykład grają w ping-ponga. ciekawostka taka od Petera Bayera. W każdym razie Yuki miał się mocno uspokoić dzięki temu nowemu fizjoterapeucie. No i też Peter Bayer mówi, że bardzo dużo z Yukim rozmawiali na temat tego już słynnego przeklinania i o nerwach Yukiego. Peter Bayer powiedział, że on bardzo lubi sportowców, którzy są bardzo emocjonalni i mają sporo w sobie takiej energii, czasami złości, ale powiedział, że w Formule 1 wszyscy są tak blisko, że no, tłumaczył Yukiemu, każdy jeden taki wybuch złości kosztuje cię 0,1 sekundy. Bo ty musisz o tym pomyśleć, to wykrzyczeć, nacisnąć przycisk, jakby twoja głowa gdzieś ucieka, tracisz po prostu czas i z tego względu też tego robić nie możesz. No i Yuki, jak wiemy, trochę pod tym względem zaczyna się poprawiać. No i chwalił też po ostatnim wyścigu Yukiego Helmut Marko, który powiedział, że jego manewry wyprzedzania były ozdobą tego dnia wyścigowego. Kibice w Japonii szaleli i w ten weekend w Japonii Yuki Tsunoda, słuchajcie, był na poziomie Maxa Verstappena, Fernando Alonso i spółki, tak powiedział Helmut Marko. Więc Yuki Tsunoda, jeśli był na poziomie Maxa Verstappena i dalej będzie tak jeździł, no to wielkie rzeczy czekają Yukiego w Formule 1. No zobaczymy, jak długo Yuki będzie w takiej formie, czy pojawią się mocne dołki, jak to się pojawiało w poprzednich sezonach, ale zobaczcie, że na razie ta cierpliwa strategia wobec Yukiego w całej rodzinie Red Bulla przynosi efekty. A ten odcinek zamykam informacjami z rynku transferowego, świeżutkimi, bo chwilę przed nagraniem tego odcinka pojawił się artykuł na Automotor Sport, który trochę podsumował ostatnie dni, jeśli chodzi o ten rynek transferowy i o to, co się dzieje za kulisami. Te informacje dostarcza Michael Schmidt, który szczególnie o tych kierunkach niemieckich wie oczywiście całkiem sporo, czyli między innymi o Mercedesie, ale to w ogóle dziennikarz obecny od wielu, wielu lat w padoku. I teraz tak, jeśli chodzi oczywiście to wszystko dopisujemy sobie gwiazdkę, bo są to przecieki, informacje nieoficjalne, no i cały czas to się wszystko kształtuje i też to może być element jakiejś rozgrywki. W każdym razie, Max Verstappen chce zostać w Red Bullu, ale zakładając, że tam się nic nie zmieni na górze tego zespołu, czyli nie wiem, nie odejdzie Helmut Marko, nikt się jeszcze nie pokłóci za chwilę, co wcale nie jest wykluczone moim zdaniem i tam jeszcze do jakichś przetasowań może dojść i to pozostanie Maxa w Red Bullu, wcale taki super pewny tego bym nie był. Ale jedynym realistycznym kierunkiem dla Maxa Verstappena ponoć jest Mercedes. Aston Martin ma być mniej dla niego atrakcyjny. No i Toto Wolff ma czekać na Maxa bardzo długo, nawet kosztem stracenia Fernanda Alonso czy Carlosa Sainza. Ponoć w Mercedesie się z tym liczą, że czekając długo na Maxa mogą przegapić innych kierowców i ponoć przygotowali już odłożoną sumkę, całkiem sporą pieniędzy dla Holendra, bo ponoć on musiałby zarabiać więcej od Lewisa Hamiltona. Znaczy musiałby, po prostu zarabiałby więcej od Lewisa Hamiltona, bo jest w tym momencie droższym kierowcą. W Audi pierwszeństwo jest dla Carlosa Sainza i tam bardzo chcą Hiszpana. Jeśli by z nim nie wyszło, no to próbowaliby może z Sergio Perezem, może z kierowcami Alpine, ale to średnio interesujące opcje. No i Nico Hülkenberg, znowu jest kolejna informacja, że ponoć jest w zasadzie pewny już tego miejsca w Audi. Ale najciekawsze informacje dotyczą Red Bulla, Astona Martina, Carlosa Sainza i Fernando Alonso, no bo tam jest ta układanka, w której może to drugie miejsce w Red Bullu byłoby dostępne w przyszłym sezonie, miejsce za Sergio Pereza, no ale są różne ultimatum dawane przez Astona Martina, ale też, no właśnie, Audi, już wcześniej mówiliśmy o tym, że Audi dało ultimatum Sainzowi, że musi się jak najszybciej zdecydować. Tutaj jest informacja, że też jest ultimatum od Astona dla Fernando Alonso, że też nie będą czekać wiecznie i mówi się tutaj o mniej więcej 2 tygodniach, które dają im na decyzję. No i z tego artykułu wynika, jakoby oni byli przez tego Red Bulla oczywiście cały czas rozważani, no ale tam jest jeszcze z tyłu ten Sergio Perez biedny, no i cały czas nie wiemy tak na 100% co z Maxem Verstappenem. W każdym razie, co do Fernando Alonso, i to jest bardzo dziwna informacja z tego artykułu i aż ciężko mi w nią uwierzyć, że ponoć dla Fernando Alonso fotel w Red Bullu byłby atrakcyjną ofertą i mógłby ją przyjąć tylko wtedy, jeśli w tym zespole nie byłoby Maxa Verstappena. Dziwne, bo akurat Fernando jest dla mnie kierowcą, który nie bałby się wejść do ekipy, w której byłby w drugim samochodzie Max Verstappen i to nawet do Red Bulla, w którym wszystko, no nie oszukujmy się, pod tego Maxa Verstappena jest ustawione. To jest gość, który jest przekonany o swojej wielkiej formie i tę dobrą formę naprawdę zresztą pokazuje. Myślę, że mógłby próbować powalczyć z Maxem Verstappenem jako jeden z niewielu, jeśli chodzi o obecną stawkę kierowców, więc nie wiem, dlaczego miałby tutaj od czegoś takiego uzależniać ewentualne przejście do Red Bulla Alonso, tym bardziej, że no, jeśli chodzi o samochód, który z marszu dałby mu szansę na wygrywanie wyścigów, no to Red Bull jest w tym momencie jedynym takim zespołem, w którym wchodzi i od razu jest w stanie, no w zasadzie, przy dobrych wiatrach i swojej dobrej formie po prostu walczyć o tytuł. Więc nie wiem, jak do tego podchodzić, ale też jednocześnie, zobaczcie, to może być element całej układanki tego, jak rozgrywany jest ten rynek transferowy. To mogą być informacje wypuszczane przez jedną, drugą czy trzecią stronę całej tej układanki. Nie wiemy, jak to wygląda w Red Bullu. Czy Christian Horner i Helmut Marko są jednością, jeśli chodzi o przyszłość tego zespołu w kontekście kierowców. Ja już Wam kiedyś mówiłem, że no moim zdaniem Christian Horner musi zatrudnić kogoś mocnego na drugi fotel w tej ekipie, bo jeśli nagle odejdzie Verstappen, bo takim się po prostu zachce w otoczeniu Maxa Verstappena, no to Christian Horner może zostać z ręką w nocniku, więc Fernando Alonso do tego mi pasuje idealnie. Ale czy zgadza się z tym Helmut Marko, czy zgadza się z tym otoczeniem Maxa Verstappena, tego nie wiemy. Może ktoś z nich takie informacje też kolportuje, wzmocnić, osłabić potencjalne ruchy innych zawodników. Tutaj może być wiele różnych rzeczy na myśli tych, którzy próbują ten rynek jakoś kierowców rozgrywać. W każdym razie dzieje się teraz mnóstwo za kulisami i aż chciałbym, żeby powoli te elementy układanki zaczęły się gdzieś pojawiać, bo będzie ciekawie. Jestem przekonany, że będzie ciekawie. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, a na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Kolejny odcinek za kilka dni, pewnie po prostu po weekendzie w poniedziałek. Trzymajcie się, cześć, cześć.